Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 10 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański. A w dzisiejszych komentarzach uczestniczą Antoni Szymański, socjolog, polityk, były senator 9 kadencji. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Lech Makowiecki, kompozytor, scenarzysta i felietonista. Witam serdecznie.
Pozdrawiam i pana, i senatora, i radiosłuchaczy.
Dawno się nie słyszeliśmy. Panowie, z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie wynika, że wczoraj mieliśmy ponad 19 tysięcy nowych przypadków zakażenia. W szpitalach odnotowano 526 niestety zgonów pacjentów z COVID-19. Najwięcej w czwartej fali pandemii. Wykonano 93 tysiące testów. Gdy obserwuję ludzi w sklepach, nie tylko wielkopowierzchniowych, ale także na odbywających się jarmarkach świątecznych, na przykład w Gdańsku, które się właśnie zaczęły, w Gdyni, mam wrażenie, że funkcjonujemy w dwóch niezależnych światach. W jednym z nich dystans i maseczki funkcjonują, w drugim nie. Jak panowie to tę obserwację też czynicie i jakie wnioski wyciągacie? Antoni Szymański.
No, przede wszystkim ten, że jednak dyscyplina społeczna jest zbyt mała jak na zagrożenie i jak na skutki tego, co się dzieje. Bo mówił pan o ilości testów i to jest sprawa bardzo ważna. Ale w Polsce testujemy bardzo mało. Wiem to z własnego doświadczenia, bo rozmawiam z bardzo wielu ludźmi, którzy często przechorowali i mówili, że się nie testowali, ale wszelkie objawy świadczyły o tym, że właśnie oni mieli COVID. Ale przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na liczbę osób, która umiera. Wczoraj to było ponad 500 osób. To jest nieprawdopodobna skala. Skala, której my nie przerabiamy nawet w sensie emocjonalnym, w sensie pewnego żalu za tymi osobami, które odchodzą. To dotyczy tysięcy rodzin, tysięcy osób w rodzinach dziennie. A więc skala tego jest ogromna. Stąd wszystko to, co pomaga, aby nie chorować, powinno być realizowane. Ja muszę powiedzieć, że ponieważ właśnie kończę COVID w dniu dzisiejszym, ostatnie zdanie, mogę na swoim doświadczeniu powiedzieć, jak to wyglądało. Otóż najpierw wydawało się, że to jest drobne przeziębienie mojej żony, mojej córki i mnie, ale córka, która jest w Wielkiej Brytanii, powiedziała, u nas jest zasada taka, że nawet jeśli ktoś jest przeziębiony, to natychmiast się testuje i nie ma innych objawów. I myśmy poszli w tym kierunku i okazało się, że wszyscy mamy COVID, mimo że jesteśmy podwójnie zaszczepieni. Co to dało? To dało to, żeśmy się izolowali i nie zarażaliśmy innych.
Bardzo ważna opinia Antoniego Szymańskiego. Ja tylko dodam, bo to się pojawiło w pana wypowiedzi również, o tej niefrasobliwości albo niepoważnym zachowaniu ludzi mówią i zwracają na to uwagę również lekarze, którzy obserwują, że osoby z objawami infekcji, z obawy przed testem właśnie na COVID-19 nie zgłaszają się do lekarzy. Zazwyczaj kontaktują się zbyt późno, gdy już im się pogorszyło. Jak do tego podchodzi Lech Makowiecki?
Ja dorzucę od siebie, że osoby zaszczepione również zarażają, w związku z tym też pamiętajmy o tym. A co do samego tematu, ja podejrzewałem, że sprawa COVID-u, jeśli będzie przeciągała się bardzo długo, a przeciąga się już jakiś czas, spowszednieje nam. Zaczynamy traktować ją jako normalną chorobę sezonową, może trochę bardziej zjadliwą niż grypa z Hongkongu czy ptasia grypa, ale jednak przyzwyczajamy się do niej. Czy to dobrze, czy źle? Liczę na odporność i czekam, modlę się, domagam się lekarstwa na chorobę, która nazywa się COVID. Szczepionki szczepionkami, można w nie wierzyć lub nie, natomiast lekarstwo jest niezbędne teraz, tu i zaraz.
Czekamy na to na pewno, mówi się o tym tak.
Sobie jeszcze na
Antoni Szymański, bardzo proszę.
Podkreślić jednak to, że tym bardziej słyszę, nawet od lekarzy, że zaszczepienie powoduje, że te osoby nie zarażają. Otóż zarażają, co zresztą w mojej rodzinie było stwierdzone i nie można budzić takiego fałszywego poczucia bezpieczeństwa, bo to jest bardzo, bardzo groźne. Oczywiście ja osobiście popieram szczepienia i uważam, że one pomagają, ale też w pewnych granicach, a więc żeby nie budzić tego fałszywego poczucia bezpieczeństwa.
No właśnie.
Dodam tylko po prostu, że zdaję sobie z tego sprawę, że mam odporność trochę większą, że ja przewalczyłem wirusa, że poradziłem sobie z nim sam. Nie wszyscy mogą mieć to szczęście, dlatego trudno nie zrozumieć ludzi, którzy się obawiają szczepionki bardziej niż wirusa. To też trzeba wziąć pod uwagę i tych ludzi nie potępiać w czambuł. Tej połowie Polaków, którzy boją się szczepić.
W związku z pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa Omikron rząd wprowadza pakiet alertowy obostrzeń. Przypomnę, pierwszy element to jest uszczelnienie granic i zakaz lotów do krajów z Afryki, między innymi RPA, Botswany, Lesoto, Mozambiku, Namibii, RPA. I te ograniczenia limitu, które są teraz wprowadzone, wcześniej było 70% obłożenia, teraz jest 50%, to dotyczy instytucji kultury, kościołów, hoteli i lokali gastronomicznych. Czy te obostrzenia coś zmienią? Jak zachęcać ludzi, jeszcze raz to powtórzę, do stosowania się do zasad związanych z bezpieczeństwem jednak naszym i otoczenia?
Ja nie usłyszałem, mimo że jestem zainteresowany tematem, żadnych poważnych informacji, które by świadczyły, że nowa mutacja wirusa, jakie będzie niosła konsekwencje, bo dopiero o tym będziemy wiedzieli za kilka tygodni, ale już dzisiaj rozsiewa się bardzo wielką obawę. No to nie jest dobra taktyka postępowania, rodzić takie lęki wśród ludzi. Ten wirus mutuje nieustająco i w przekonaniu wielu, w tym wirusologów, on pozostanie podobnie jak grypa z nami bardzo długo i w związku z tym trzeba się nauczyć z nim żyć. Ale to nie znaczy, że go ignorować, tylko no, stosować zasady, które by powodowały, aby jak najmniej wpływał na nasze życie. Natomiast rzucanie kolejnymi nazwami, nowymi nazwami, kiedy jeszcze nie wiemy zupełnie, co ta mutacja przyniesie, no, rodzi poważny lęk, a lęk z kolei osłabia ludzi po prostu.
Na pewno wiemy, ja dodam tylko, panie senatorze, że WHO ocenia, że Omikron stwarza bardzo wysokie globalne zagrożenie o potencjalnie poważnych konsekwencjach. Wiemy także, i to mówią lekarze, pani profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Uniwersytetu w Lublinie, twierdzi, że nowy wirus nie jest dla naukowców zaskoczeniem, ale na świecie odnotowano już obecność jego u osób zakażonych w Holandii, USA, Izraelu i uwaga, Australii, która była przecież przez wiele miesięcy bardzo chroniona.
Ja tylko mogę przytaknąć Antoniemu. Pozdrawiam cię, Antoni. Znamy się tak prywatnie, dlatego pozdrawiam pana Paweł Farosz.
Tak jest.
Przytaknąć,
jest ponieważ, bardzo przyjemnie.
Ponieważ wirus, jak to każdy wirus, a jest ich z nami kilkanaście tysięcy od wielu, wielu, wielu dziesiątek lat, po prostu wypala się jakoś, że tak powiem, coraz mniej się reprodukuje. W związku z tym mam taką nadzieję, żywię taką nadzieję, że teraz będzie podobnie. Przecież wirus Delta w Japonii już sam się właściwie wykasował, nie był w stanie się dalej mnożyć. W związku z tym podchodźmy do tego bez lęku, bo rzeczywiście lęk zabija równie skutecznie jak jakaś zaraza czy choroba. A papież mówił, nie lękajcie się.
Oczywiście trzeba zwracać uwagę, bezpiecznie zachowywać się. Lekarze też podkreślają i naukowcy, że często media przedstawiają informacje nieraz w przerysowany sposób. Naukowcy jednak twierdzą i mówią, podkreślają, że nie pozostaje nic innego jak zachowanie właśnie zdrowego rozsądku i wsłuchiwania się w komunikaty naukowców, którzy badają ten nowy wariant, apelują więc również o spokój i nieuleganie panice.
Ale też wzmacnianie swojej odporności. Ja od 2 lat, kiedy mamy z tym do czynienia, bardzo boleję nad tym, że nie mówi się, co stosować, żeby odporność swoją wzmocnić. Począwszy od witaminy D, cynku, ćwiczeń codziennych, które powinny być. Nie propaguje się tego i tego się nie stawia na takim miejscu, a przecież każdy z nas może to w zasadzie zrealizować.
Zachęcamy do tego, do tego państwa bardzo serdecznie, do tych innych działań i innych zachowań również związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem przede wszystkim, bo przecież o to nam wszystkim chodzi.
Tak. Szczepionka to nie wszystko.
Panowie, przejdźmy do tematu równie ważnego jak zdrowie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd obniży do 8% z 23% VAT na ciepło systemowe i rozszerzy grono odbiorców dodatku osłonowego w ramach tarczy antyinflacyjnej. Mówimy o tym od samego początku. W sumie 7 milionów gospodarstw będzie objętych tą tarczą antyinflacyjną. Jak panowie zareagowaliście na te informacje premiera rządu i jak oceniacie te propozycje?
no, w moim przekonaniu jest to bardzo dobry kierunek. W tej chwili największe obawy Polaków poza COVID-em dotyczą właśnie tego, że inflacja zjada zarówno część rent i emerytur, jak i pensji. To jest coraz większa kwota, w związku z tym zatrzymanie inflacji jest sprawą niezwykłej wagi, ale również pomoc tym, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, a tych ludzi jest bardzo, bardzo wiele w Polsce i stąd zrozumienie dla tego i pomoc, konkretna pomoc jest bardzo istotna.
No znakomita większość Polaków po prostu odczuwa te problemy finansowe w sposób bardzo bolesny. Są niektórzy tacy, którzy ledwo koniec końcem związali i teraz każda podwyżka powoduje to, że znajdują się pod kreską. Bardzo się cieszę, że jest taki rząd, który o tym pamięta, który wspiera tych najuboższych, bo ci, którzy sobie odmówią wycieczki na Karaiby, licho, no ale ci, którzy odmówią sobie chleba czy lekarstw, tym trzeba naprawdę pomóc.
Jeszcze dodam, że ten dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie on w kwotach od 400 zł do nawet 1100 zł. Czy to rzeczywiście pokryje ten problem podniesionych cen? Mateusz Morawiecki, tu warto to też podkreślić, mówił, że nie chowamy głowy w piasek. Rząd zdaje sobie sprawę, że inflacja jest zaimportowana, jest wynikiem między innymi manipulacji cenowych Gazpromu, podwyższonych cen do uprawnień do emisji CO2 i polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Czy te wyjaśnienia trafiają do Polaków?
Nie wiem, czy one trafiają, tym bardziej, że ta inflacja jest w Polsce wyjątkowo wysoka. Myślę, że te powody, no, trzeba je podawać i one są prawdziwe, ale jednocześnie trzeba zrobić wszystko, żeby ta sytuacja ekonomiczna w Polsce uległa poprawie, a stąd między innymi myślę o funduszu odbudowy, który ciągle nie został zaakceptowany i ciągle mamy problem z tym, żeby uzyskać środki, które pomogłyby naszej gospodarce.
Mówiliśmy o tej właśnie manipulacji cenowej, ale również pamiętajmy o tym, że lockdown, który spowodowała pandemia, spowodował również inflację, znaczny jej wzrost. Dlatego starajmy się wrócić do normalności. Zdrowi do pracy, dzieci do szkół, chorzy albo zagrożeni na leczenie albo na izolację. Trzymajmy się tego, bo atakowani ze wszystkich stron i przez koronawirus i przez sytuację finansową, ekonomiczną nie wytrwamy.
I przechodzimy do trzeciego bardzo ważnego tematu związanego z naszym bezpieczeństwem. Wiemy doskonale, przyglądamy się temu, co dzieje się na granicy. Rosja gromadzi wojsko przy granicy z Ukrainą. To jest kolejna odsłona Putina. W tej sprawie głos zabrał już sekretarz generalny NATO. Powiedział, że głównym celem NATO jest powstrzymanie Rosji od dalszych agresywnych działań. Wzywamy Moskwę do przejrzystości, deeskalacji i zmniejszenia napięcia. Oświadczył to sekretarz generalny wczoraj w Rydze. Czy takiego rodzaju oświadczenia według panów zmienią cokolwiek i w jakikolwiek sposób zmienią postępowanie i działanie Putina i Łukaszenki?
No, ta wypowiedź miała miejsce w Rydze. To spotkanie, na którym wypowiadał się szef NATO, trwało wczoraj i trwa jeszcze dzisiaj. To bardzo ważne, że w tym miejscu, tak trudnym i tak łatwym do zajęcia z punktu widzenia większego sąsiada, jakim jest Rosja, tego typu spotkanie ma miejsce i że tam padają bardzo ważne słowa. Za kilka dni będzie miało miejsce spotkanie OBWE w Sztokholmie, gdzie powinien być również przedstawiciel Rosji. I tam mam nadzieję, że doszłoby do wyjaśnienia tej sytuacji, do rozmów bilateralnych również ze Stanami Zjednoczonymi. Ale to pokazuje, że wolny świat musi być razem. Tutaj Unia Europejska również prezentuje jednolity pogląd. Również NATO, włączają się Stany Zjednoczone i ten nacisk wolnego świata, mam nadzieję, będzie skuteczny i przeciwskuteczny temu gromadzeniu ogromnej armii na granicy z Ukrainą, bo to już jest około 120 tysięcy dobrze wyszkolonych, dobrze przygotowanych żołnierzy na tej granicy, a więc to jest niezwykle niepokojące. Stąd te reakcje w wspólne, podkreślam, są bardzo istotne.
I krótkie podsumowanie jeszcze Lecha Makowieckiego. Ja tylko dodam jeszcze, że sekretarz generalny NATO zaznaczył, że sojusz kontynuuje swoje dwutorowe podejście do Rosji. Z jednej strony utrzymuje silne środki obrony i odstraszania w obliczu agresywnych działań Moskwy. Z drugiej chce kontynuować dialogu. Czy ten dialog według pana jest możliwy?
Wydaje mi się, że to wsparcie jest nam bardzo potrzebne, ale ja jestem realistą. Ja uważam i cieszę się z tego bardzo, że dajemy sobie radę póki co sami, że opanowaliśmy te przecieki na granicy, że radzimy sobie, ponieważ gadanie, poklepywanie po plecach, rozmowy w świetle fleszy są bardzo fajne, ale tu jest konkretna walka, za którą bardzo dziękuję i Straży Granicznej, i chłopakom, i dziewczynom z WOT-u. Dawajmy sobie radę sami. To wtedy inni nam też będą pomagać.
Ale z sojusznikami jest dużo lepiej. Bardzo dziękuję panom za dzisiejsze komentarze. Komentowali wraz ze mną Antoni Szymański, socjolog, były senator 9. kadencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Dobrego dnia.
I Lech Makowiecki, kompozytor, scenarzysta i felietonista. Dziękuję bardzo.
Zdrowia życzę.
Dobrego dnia życzymy państwu. Zdrowia oczywiście. Andrzej Urbański.
Komentarze Radia Gdańsk.